Puls Ziemi. Kraj za rogatkami.
Jest niedziela, minęła 7:30, Sylwester Pięta, dzień dobry. Dziś na początek wybieramy się do Sierakowic. Rok temu otwarto tam pierwszy w gminie market. Nie brakowało przy okazji obaw o to, że ten sklep zabije lokalny handel. Czy te obawy się potwierdziły?
Nie do końca, bo samo wejście tutaj Biedronki, bo przecież o Biedronce tutaj mówimy, nie spowodowało jakiegoś załamania się miejscowego handlu, jakiegoś ukierunkowywania się na market.
Zapytamy też o to, co w związku z koleją marzy się samorządowcom z Żukowa.
Wskaźniki dotyczące obłożenia tego odcinka Kartuzy Gdańsk, Kościerzyna Gdańsk, Kościerzyna Gdynia są tak obiecujące, że tylko i wyłącznie patrzeć, kiedy będą pozostawać pasażerowie na przystankach.
A na koniec wybierzemy się w miejsce, w którym każdy może poczuć się jak Gulliver.
Niektóre makiety górują i tutaj mamy porównanie. Sama katedra Notre Dame ma prawie 6 metrów długości, 2,5 metra wysokości i prawie 2 metry szerokości.
To wszystko w Pulsie Ziemi. Sylwester Pięta, zapraszam. Na początek Pulsu Ziemi wybieramy się do Sierakowic. To miejscowość, która do zeszłego roku słynęła z tego, że jako jedna z ostatnich tak dużych wsi w Polsce nie ma na swoim terenie marketu. Ten jednak powstał właśnie nieco ponad rok temu. Na nic zdały się głośne sprzeciwy handlowców i wójta Tadeusza Kobieli, którzy obawiali się, że ten dyskont zabije lokalny handel. Czy te obawy się potwierdziły? Wybrałem się w tej sprawie do wójta i na ulicę Sierakowic. Dzień dobry, panie wójcie.
Dzień dobry.
To ja może najpierw przypomnę to, co mówił pan w tym samym miejscu nieco ponad rok temu.
Ktoś idzie do sklepu. Sklepikarz zamawia majstra na budowę, murarza, cieśle, tynkarza, dekarza. Kobiety kupują dywan, meble. To się toczy tutaj, bo jeden drugiemu daje zarobić. Nie ma drenowania pieniądza na zewnątrz.
Tak opisywał pan lokalny sierakowicki rynek handlu, rynek usług, tłumaczące, dlaczego sprzeciwia się pan otwarciu marketu. Minął już nieco ponad rok. Potwierdziły się te obawy?
Nie do końca, bo samo wejście tutaj Biedronki, bo przecież o Biedronce tutaj mówimy, nie spowodowało jakiegoś załamania się miejscowego handlu, jakiegoś ukierunkowywania się na market. Zauważamy, że obecność Biedronki tu na naszym terenie nie spowodowała większych jakichś zawirowań na naszym lokalnym rynku. Ci sami klienci, którzy dotychczas kupowali i byli wierni małym sklepikom, tym małym rodzinnym, nadal korzystają z usług tychże sklepików. Z drugiej strony, cóż można powiedzieć, jedyną niedogodnością, jaka się pojawiła przez rok czasu, to są kłopoty komunikacyjne w obrębie Biedronki, ponieważ jest ona zlokalizowana praktycznie przy skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 211-214 i tam trochę mamy korków.
Odetchnął pan z ulgą, że się pomylił, jak rozumiem.
Może inaczej, czy się pomyliłem? Ja rok temu chciałbym się tak pomylić, prawda? Natomiast ten jeden market, który u nas zaistniał, nie czyni krzywdy naszym lokalnym podmiotom gospodarczym.
Jak z tą Biedronką jest w Sierakowicach? Ona miała wpływ na lokalny handel, czy nie miała wpływu być może?
No pewnie, że miała. Jak taka Biedronka się w kiełbasi tutaj, to wiadomo, że małe sklepy muszą podać, bo one biorą hurtowo wszystko.
No ale mamy rok, już ponad rok od otwarcia tego sklepu i proszę powiedzieć, rzeczywiście sklepy poupadały? Ma pan takie konkretne przykłady, że
no mam
jakiś
przykład,
sklep nie przetrwał?
Też zamkłem, no.
Pan też zamknął?
A jak?
A co pan miał za sklep?
No, ogólny spożywczy, przemysłowy i wszystko.
I to było gdzieś tutaj w okolicach
na
centrum?
No.
20 lat mieliśmy sklep.
I jak to się potoczyło?
Jak się Biedronki otworzyły, to jest całkowicie słabo szło i po prostu coraz gorzej i dlatego musieliśmy zamknąć.
My jesteśmy bardzo zadowoleni.
Z czego?
Z marketu jesteśmy bardzo zadowoleni.
Dlaczego?
No bo wszystko na miejscu jest. Dlaczego gdzie indziej mają być markety, a u nas nie? U nas nie ma. Mało jest takich sklepów z dużą powierzchnią.
A proszę powiedzieć, a te małe sklepy, to jak sobie radzą z pani perspektywy? Widzę, że pani właśnie wchodzi do jednego takiego małego sklepu.
Wszystkie się dobrze tutaj radzą.
Idziemy tą główną ulicą handlową i nie ma kartek na wynajem, prawda? Nie ma pustych witryn.
Tu każdy się utrzymuje.
Idę po drodze z pracy i gdzie mi pasuje, tam wchodzę. W Biedronce też bywam.
A te sklepy, które ponad rok temu działały, one cały czas działają?
Myślę, że tak. Nic się nie zmieniło.
A nie marudzą czasami sklepikarze?
Nie wiem, nie słyszałam narzekania.
Pan ma sklep dosłownie kilka metrów od wejścia do marketu. Można to jakoś porównać? To, co działo się przez ostatni rok do tego wcześniejszego okresu?
No, porównywalne jest to, co było przed i to, co jest teraz.
Nie było takiego momentu, że się klienci odwrócili, a potem wrócili?
Nie, niezauważalne.
A inni sąsiedzi zmieniali się przez ten rok, czy także cały czas trwają?
Nie zauważyłem, żeby się coś tam zmieniło.
A jak sytuacja wygląda w cukierni? W cukierni, która jest tak no, na oko 40 metrów od tego marketu, wydawać by się mogło, że moglibyście mieć problem. Jak sobie radzicie?
Nie, u nas nie ma tego problemu. Klienci tak jak byli, tak są nadal. Wszystko, jakby po prostu Biedronki nie było. Wszystko po staremu. Klientów nadal, tych, którzy przychodzili do nas, to przychodzą nadal.
Czyli jakby spojrzeć na taki wykres ekonomiczny waszego sklepu, to żadnej zmiany, żadnego zachwiania nie było?
Nie, nie u nas.
A u sąsiadów, jak pani obserwuje, czy coś się zmieniało, czy pozamykały się niektóre sklepy?
Żadne sklepy się nie pozamykały, a no jakoś nie zauważyliśmy specjalnie, żeby coś się pozmieniało.
To jest chyba też efektem tego, że tutaj wielu ludzi po prostu ma sklepy w swoich domach, w swoich budynkach, nie płacą za wynajem w związku z tym.
Chyba tak.
Nasi mieszkańcy rzeczywiście są w pewnym sensie, w bardzo pozytywnym sensie, tacy tradycyjni. Lubią chodzić do tego samego lekarza, lubią chodzić do tychże samych sklepów, a z drugiej strony chyba też nie dali się trochę zwariować, ponieważ na samym początku, kiedy tutaj Biedronka odkrywała swoje podwoje, to mieli po bardzo promocyjnych cenach różne towary, to wtedy był straszny tłok i trochę strachu napędzili naszym miejscowym tutaj sklepom, ale ta sprzedaż po cenach, no rzekłbym, daleko zaniżonych się po miesiącu skończyła, wszystko wróciło do normy, a ja tam specjalnego, chociaż nie jestem klientem Biedronki, widzę na zewnątrz, specjalnego ruchu tam nie widzę.
A co widzi pan w dokumentach, bo wrażenie, kiedy idzie się ulicą i rzeczywiście nie widzi się pustych witryn sklepowych, to jedno, ale na przykład wykaz ewidencji działalności gospodarczej to drugie, czy liczba sklepów, która była tutaj bardzo duża w Sierakowicach, ona spadła, czy cały czas utrzymuje się na tym samym poziomie?
Praktycznie utrzymuje się na tym samym poziomie. Zamykanie sklepów, kilka rzeczywiście, na tym przełomie roku ubiegłego, czyli na przełomie roku 2015, 2016, kiedy no tutaj ten market zaistniał. Kilka sklepów, myślę, że zapobiegawczo, te, które już miały wcześniej kłopoty, zamknęły swoje podboje, a to jest 4-5 sklepów na 180 kilka, także jest to, można powiedzieć, niewielki margines. Ja nie słyszałem, żeby przez rok czasu tutaj jakieś inne sklepy zostały zamknięte.
No i oby nic w tej kwestii się nie zmieniło, a opowiadali o tym wójt gminy Sierakowice Tadeusz Kobiela oraz mieszkańcy.
Baśka miała fajny biust, Ania styla, Zośka coś, co lubię. Ela całowała cudnie, nawet tuż po swoim ślubie. Z Kaśką można było konie kraść, chociaż wiem, że chciała przeżyć ze mną swój pierwszy raz. Magda zło i Olga mnie zagłaskałaby na śmierć, a Agnieszka zdradzała mnie. Pięknie jak okręt pod pełnymi żaglami, jak konie w galopie, jak niebo nad nami. Thank you.
pulsie ziemi pozostajemy na Kaszubach i przejeżdżamy do Żukowa. Jechałem samochodem, a nie pociągiem, tymczasem teraz temat kolejowy. Burmistrz Żukowa Wojciech Kankowski marzy o tym, by w Barniewicach powstał przystanek osobowy, na którym mogłyby zatrzymywać się pociągi Pomorskie i Kolei Metropolitalnej. Jak tłumaczy, okazja jest idealna, ponieważ polskie linie kolejowe planują remont linii numer 201, no i taki przystanek, który mógłby powstać przy okazji, znacząco ułatwiłby życie mieszkańcom.
Mamy problemy z realizacją obwodnicy metropolitalnej, no nie my, ale generalna dyrekcja, a póki co najlepszym środkiem komunikacji jest kolej. Wskaźniki dotyczące obłożenia tego odcinka Kartuzy-Gdańsk, Kościerzyna-Gdańsk, Kościerzyna-Gdynia no są tak obiecujące, że tylko i wyłącznie patrzeć, kiedy będą pozostawać pasażerowie na przystankach. Oczywiście takich sytuacji nikomu nie życzymy, stąd chcielibyśmy, żeby przy modernizacji i przebudowie linii 201 Kościerzyna-Gdynia przewidzieć przystanek w Barniewicach. Dla nas, dla naszej gminy jest to obszar wskazany jako obszar intensywnego rozwoju właśnie gospodarczego. Położony dodatkowo w bardzo dobrym sąsiedztwie, bo jest to granica z miastem Gdańsk, który też ma w swojej części tereny rozwojowe, inwestycyjne. Perspektywa połączenia właśnie Barniewic z węzłem Owczarnia. Nie ma co ukrywać, wielu przedsiębiorców, inwestorów spogląda na te obszary jako potencjalnie właśnie do zainwestowania. W pewnym sensie można by powiedzieć, że infrastruktura kolejowa, która już jest, a wykorzystana właśnie na przystanek, taki, który by mógł dostarczać ludzi do pracy, kadry, do zarządzania przedsiębiorstwami i też być środkiem komunikacji, na pewno podnosi walory inwestycyjne tego terenu i o to nam chodzi, o to zabiegamy.
Dla Was to może być pewne ułatwienie w znalezieniu nowych terenów, na których mogą zamieszkiwać kolejni ludzie, kolejni mieszkańcy, na których mogą powstawać kolejne osiedla.
Osiedla z jednej strony, bo rzeczywiście to są obszary, które są dogodnie położone w pobliżu Gdańska, ale z drugiej strony mamy materiały planistyczne, czyli studium i plan zagospodarowania przestrzennego, w których no, niemal 200 hektarów jest wskazane na przemysł, usługi, centra logistyczne, bazy, składy i to na pewno generuje wiele miejsc pracy. I każde miejsce pracy jest atrakcyjne wtedy, kiedy jest do niego dobry dojazd. No, nie ma co ukrywać. Na Pomorzu kolej jest najbardziej atrakcyjną formą podróżowania w całej Polsce, więc myślę, że trzeba w tym momencie, kiedy w opracowaniu jest studium przebudowy tej linii, o tym mówić, o to zabiegać. Zresztą te sygnały, te prośby wysyłaliśmy do wszystkich zainteresowanych stron, bardzo zainteresowana Agencja Rozwoju Gdańska, oczywiście samo miasto Gdańsk, powstawaniem takich obszarów, bo to jest szansa na przyciąganie, tak jak pan redaktor wspomniał, poważnych inwestorów.
A jak z zainteresowaniem spółki PKP PLK, która tę modernizację będzie prowadziła, jakie są wstępne, jak się domyślam, możemy mówić co najwyżej o wstępnych reakcjach z ich strony?
No, powiedziałbym, że racjonalne, aczkolwiek chłodna kalkulacja mówi o tym, że tak, możemy o tym mówić, ale wtedy, kiedy powstanie ten obszar, który będzie wymagał tej obsługi.
Czyli nie ma takiego myślenia przyszłościowego, że wybudujmy od razu, żeby mogli się tam ludzie osiedlać, żeby od razu była załatwiona sprawa transportu.
Znaczy, takie sygnały, które mamy, no są właśnie takie trochę zachowawcze, że dodatkowo wskazuje się na problemy tego typu, jak funkcja tej linii. Ona ma być główną linią jakby zaopatrującą, czy też będącą drogą transportu do portu w Gdyni. No i pewna część towarów, czy też transportów być ponadgabarytowa i umieszczenie przystanku powoduje konieczność budowy tak zwanego bypassa, nie wiem jak to w żargonie kolejowym, czyli takiego odejścia od tego przystanku, od peronu, ale myślę, że to są względy techniczne, które tak czy inaczej pewnie podniosłyby koszt, ale w dłuższej perspektywie i tak byłyby sensowne, bo chcemy wskazywać obszary rozwojowe na etapie jakby przed powstaniem, bo mamy sytuację chociażby w Banina, kiedy powstają osiedla, kiedy powstają tereny mocno zabudowane, a infrastruktura musi być jakby dorabiana post factum.
A jak pociągi Pomorskiej Kolei Metropolitalnej zmieniły życie mieszkańców gminy Żukowo?
Na pewno w zdecydowany sposób, szczególnie tych, którzy mają możliwość korzystania, czyli są w pobliżu przystanków Kolei Metropolitalnej, a też tam, gdzie już powstały parkingi, bo postaraliśmy się, żeby w kilku miejscach przynajmniej taką namiastkę parkingu zrealizować. Na pewno szczególnie młodzież, studenci, ci, którzy pracują w miejscu takim, no nie wiem, które nie wymaga poruszania się w ciągu dnia, korzystają z kolejki. Komfort, na pewno czas przyjazdu do Gdyni czy do Gdańska jest znacznie krótszy, szczególnie w tych godzinach szczytu, niż transportem kołowym. Także tutaj widzimy same korzyści.
Ewa Szymonowicz-Ginter, rzeczniczka PKP PLK, powiedziała mi, że zapadła już decyzja o rezerwacji w projekcie miejsca potrzebnego na budowę przystanku, no ale decyzja o ewentualnej budowie zapadnie dopiero w przyszłym roku.
Lubię, kiedy niebo jasne jest, gdy nie pada deszcz. Powietrze pachnie wiosną, jest cieplej z każdym dniem. Wiem wtedy, co naprawdę ważne, co potrzebne mi. Wszystko dzieje się naprawdę i chyba ma swój sens.
Na koniec Pulsu Ziemi przenosimy się do Stryszej Budy. To miejsce wyjątkowe na mapie Pomorza, nie tylko ze względu na ukształtowanie terenu, które sprawia, że można poczuć się niemalże jak w górach. To miejsce wyjątkowe także ze względu na Kaszubski Park Miniatur, który stworzył tam Grzegorz Skrzypkowski. A powitał nas nie tylko pan Grzegorz, ale także Chrystus z Rio de Janeiro.
Chrystus z Rio wita wszystkich gości, tak jak wita wszystkich wpływających do Brazylii, tak witał nas w Stryszej Budzie wszystkich wchodzących do Parku Miniatur i otwiera też tą część świat. Bo sam park jest podzielony jakby na trzy elementy. Pierwszy element to są makiety ze świata, później makiety te, których jest najwięcej z Kaszub, a na końcu są makiety z Polski. Przed parkiem ustawiliśmy wszystkie latarnie polskiego nabrzeża, wszystkie latarnie morskie.
No to mały sprawdzian dla mnie. Tutaj Wyspy Wielkanocne, tutaj katedra Notre Dame, tam te słynne rzeźby w górach przedstawiające... Nie, to nie są prezydenci Stanów Zjednoczonych.
Tak, to są dokładnie prezydenci Stanów Zjednoczonych.
Ten z wąsem też?
Tak, tak. Góra Rushmore, południowa Dakota, Stany Zjednoczone. Jesteśmy tutaj jakby na przodzie naszego parku. Powiem jeszcze na samym wstępie, że wszystkie makiety są wykonane w jednej skali 1,25, czyli daje to porównanie i tutaj jak stoimy, wprawdzie nie widać tego w radiu, ale widać, że niektóre makiety górują i tutaj mamy porównanie. Sama katedra Notre Dame ma prawie 6 metrów długości, 2,5 metra wysokości i prawie 2 metry szerokości, gdzie inne makiety są sporo mniejsze.
ten, jeszcze wracając do tej rzeźby z gór ze Stanów Zjednoczonych, no to ten wąs mnie trochę zdziwił. Myślałem, że to jakaś kaszubska przeróbka tutaj w parku miniatur, ale okej, to wyjaśniliśmy. Mamy także oczywiście wieżę Eiffla, no i mamy także, co nas na Kaszubach szczególnie interesuje, najważniejsze zabytki z Kaszub.
Tak, zabytki z Kaszub, jest ich kilkanaście. Myślę, że taką też tutaj u nas górującą makietą to jest Kościół Mariacki z Gdańska. Prawie 3 metry wysokości, 4 metry długości. Oczywiście wzorowany na tym naszym obiekcie zabytkowym, tutaj bliziutko, bo w Gdańsku. Ale też mamy mniej znane, chociaż bardzo, bardzo ciekawe architektoniczne, bo jest Kościół Kolegiata Kartuska z charakterystycznym dachem w kształcie wieka od trumny. Jest zamek z Bytowa. No z Gdańska mamy na przykład naszego żurawia.
Moglibyśmy tak długo opowiadać o tym, co można zobaczyć w parku miniatur, no ale nie będziemy zdradzać zbyt wiele, bo to raz trzeba można oczywiście poczytać w internecie. O, pieska jest, piesek jest, ale piesek to nie miniatura. Cześć kolego, jak się wabi?
Reksio
jest, I pilnuje.
Jest to taka znajda. Jako ciekawostkę powiem, że jak oprowadzamy grupy, zwłaszcza jak ja oprowadzam, to cały czas towarzyszy grupie. Jest jedną też z atrakcji, zwłaszcza dla najmłodszych.
No nie dziwię się. Przesympatyczny piesek. Natomiast wracając do parku, to tak jak powiedzieliśmy, tutaj przede wszystkim trzeba przyjechać i zobaczyć. Do tego oczywiście zachęcamy. Natomiast mnie interesuje, skąd pomysł na to się wziął. Na to, żeby gdzieś na Kaszubach głębokich, można powiedzieć, otworzyć coś, co będzie przyciągało turystów. No bo przyciąga.
Przyciąga i z tych turystów jest coraz więcej, co roku więcej. Zresztą my dbamy o to, żeby tych makiet, które tutaj u nas są, bo zaczynaliśmy ich, mieliśmy ich 20, w tej chwili jest blisko 70. Cały czas powstają nowe i cały czas budujemy nowe obiekty.
Czyli to nie jest tak, że jak ktoś był 2 lata temu, to już nie ma po co przyjeżdżać.
Oczywiście. Do tego jest drugi park, Park Gigantów, który jest porównaniem, znaczy może nie porównaniem, ale takim innym spojrzeniem na świat, bo raz się czujemy jako Gulliver, chodząc tutaj wśród tych makiet, a za chwilę czujemy się jako calineczka, która wchodzi w koło wielkich, potężnych przedmiotów. Także w tej chwili jest to już wycieczka na cały dzień i tak naprawdę z każdego sezonu mamy tutaj inne makiety, dodatkowe makiety, bo oczywiście te, które już ktoś zobaczył, te musimy odrestaurować, a są oczywiście nowe modele. Pytał pan, skąd pomysł i skąd taka fascynacja tymi modelami. Oczywiście każdy z naszego pokolenia kiedyś coś tam majstrował, ale tak naprawdę pomysł zrodził się, znaczy pomysłów było kilka, o tak powiem, bo zawsze fascynowały mnie elementy kaszubskie, elementy, które mogłyby przyciągnąć Kaszubu turystów i mogłyby też zainteresować samych Kaszubów. Chodziła nam po głowie taka restauracja z prawdziwego zdarzenia kaszubska, gdzie mówiłoby się po kaszubsku, dania by były kaszubskie i pewnie to też na terenie naszych parków jest to jeden z naszych dalekosiężnych celów. Natomiast jeden z moich przyjaciół, Mariusz Schmidtke, przyjechał kiedyś z takich wojaży.
Dziennik Bałtycki.
Dziennik Bałtycki, dokładnie. Zresztą ja też miałem okazję pracować kilkanaście lat w tej firmie. I zainspirował mnie. Wtedy rozmawialiśmy o małych domkach, które kiedyś zobaczył. Było to z 10 lat temu. I tak trochę wrzucił do kamyczka. I wtedy tak naprawdę zacząłem się tematem interesować. Temat nie okazał się łatwy, ponieważ tak naprawdę park istnieje 6 lat i jak zaczynaliśmy, bardzo było trudno nam znaleźć wykonawców, bo to nie są makiety takie, które można sobie wyobrazić, jak deweloper stawia makietę wewnątrz. Te nasze makiety muszą być odporne na mróz, słońce, deszcz.
Zresztą, czego wy to robicie?
Robione są tak naprawdę ze specjalnych materiałów. Rzeźby są robione przede wszystkim z żywic. Pozostałe makiety są głównie robione z elementów plastikowych, tworzyw sztucznych. Też wykorzystywany jest rodur. Także tak naprawdę to jest całkiem inna technika budowy makiet niż przy takich typowych makietach, które znamy z telewizji, czy też które można gdzieś tam zobaczyć, czy kupić.
Z Grzegorzem Skrzypkowskim, właścicielem Kaszubskiego Parku Miniatur, rozmawiało się tak miło, że rozmowa rozrosła się do bardzo dużych rozmiarów, w związku z czym ciąg dalszy wizyty w Kaszubskim Parku Miniatur już za tydzień. A na dzisiaj to wszystko. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Za chwilę wiadomości, po nich magazyn Kaszubski, a my słyszymy się za tydzień.
Jasny świat, co za cud, las opuszcza nocny duch. Słychać serca stuk, nie wiem skąd bije jakby. Już byłem tam, z sercem lasu sam na sam. Nie wiem, czy to znasz, to jak chłód, w który wlewasz żar. Chodzisz z nim i w lot pojmujesz świat, to jak skok gdzieś na inny ląd. Kiedyś ty będziesz tam, sercem lasu sam na sam. Powiesz, już to znam, jak swój chłód mam zamienić w żal. Co za dzień, co za dzień, chyba działa jakiś czar. Działa jakiś czar, przecież las nie ma żadnych serc. Może ten, może ten odgłos, który goni nas, który goni nas, to nie cud, to jest tylko czas. Chodzisz z nim i w lot pojmujesz świat, to jak skok gdzieś na inny ląd. Kiedyś ty będziesz tam, z sercem lasu sam na sam. Jak swój chłód mam zamienić.